Wydawnictwo Noir sur Blanc oraz Audioteka.pl przedstawiają. Hubert Klimko-Dobrzeniecki. Zostawić Islandię. Czyta Bartosz Głogowski. Rozdział pierwszy. Wania zamiast wstępu. Za oknem rosną trzy drzewa. Ich korony sięgają teraz wysokości balkonu. 8 lat potrzebowały, żeby poprawić nasz widok. Ja też potrzebowałem 8 lat. Kiedy wyjeżdżaliśmy, miejscowi mówili, że zatęsknimy, że wyspa jest jak narkotyk i uzależnia. Terapia odwykowa, która się nie powiodła? A może z ludźmi na walizkach jest tak, że miejsca przedostatnie, obojętnie jakie, po upływie pewnego czasu zaczynają ich prześladować? A częściowa ulga przychodzi dopiero wtedy, gdy zostawią te ostatnie? I tak do momentu, kiedy pozaziemskie siły powiedzą wystarczy? Tamto okno. Duże, myte czasami kilka razy dziennie. Deszcz. Żadnych drzew na zewnątrz. Zresztą, jeśli by nawet jakieś wyrosło, nie miałoby szans przesłonić okien trzeciego piętra. Wiatr na wyspie eliminował wszystko, co chciało wyrosnąć ponad normę. Norma? Tylko jedno miejsce, a był to stary cmentarz w Reykjaviku, ponad normę wyrosło. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz? Niby tak, lecz z drobną poprawką na stołeczny cmentarz. Chciałoby się powiedzieć, z prochu powstałeś i na prochu twoim piękne drzewo wyrośnie. Odwiedzałem to miejsce dosyć często. Zapominałem o grobach. Ja byłem wtedy w normalnym lesie, w takim, jakich są tysiące na kontynencie i nikt właściwie nie zwraca na nie uwagi. Dopiero kiedy czegoś zaczyna brakować, można sobie zdać sprawę z utraty. Stracić, żeby się ocknąć? Docenić? Przecież wszystko mamy. I tu, i tam. Mistycy, niezależnie od wyznania, zgodnie twierdzą, że wszystko, co nas otacza, jest takie, jakie być powinno. Dokładnie wszystko. Ale ludzie są ślepi. Ściśle mówiąc, ludzie śpią. I sen ten jest prawdziwym koszmarem. Anthony de Mello. Lubię heretyków. Może zbyt późno zacząłem wyciągać wnioski z tego, co napisał? Czytałem go, ale nie potrafiłem zrozumieć, bo spałem. Ale czy teraz jestem przebudzony? Staram się budzić. Różnie z tym bywa. W każdym razie mam drzewa za oknem. Tak miało być, choć należało czekać. Tam na wyspie też miałem drzewa, na cmentarzu. Też tak miało być. Z okien tamtego mieszkania widać było masyw Essi. Brakuje mi tego? A gdyby tak mieć dalej te drzewa, a za nimi masyw gór? Nie da się. Za drzewami są inne bloki, a za tamtymi blokami znowu inne. Za innymi blokami jest pole golfowe. Za polem płynie rzeka. Rzeka wpada do innej, większej. Większa do jeszcze większej. Ta ostatnia wpada do morza. Morze łączy się z oceanem. Jego wody krążą i docierają nawet do Reykjaviku. Blisko starego mieszkania. A jednak można? Trochę można. Człowiek nawet Boga stara się przechytrzyć. Koniec chce zamienić w ponowne przyjście. Gwarantowany koniec końców, przynajmniej tu na ziemi, niektórym widać nie wystarcza. Fragment obrazu Boscha. Biała rura o świetlistym zakończeniu, symbolizująca przejście do lepszego świata. Duszyczki niezdecydowane, w połowie zdecydowane, całkiem zdecydowane. Albo zeznania tych, którzy wrócili. Do głowy przychodzi mi brodaty Rosjanin. Sowieci byli kilkakrotnie w kosmosie, ale na statkach, w specjalnych skafandrach. Ten zaś utrzymywał, że znalazł się tam w zwykłym garniturze i za sprawą KGB. Dysydent. Szedł jedną z ulic Moskwy, w pewnej chwili znalazł się pod kołami samochodu. Przyjechała karetka pogotowia, lekarze stwierdzili zgon. Ciało odwieziono do kostnicy. I na tym można by skończyć. Żył, cierpiał, chciał zamieszkać w wolnym kraju, prawie się udało. Tyle, że Wania, wcześniej materialista dialektyczny, w kostnicy zmienił poglądy. Dusza, w której istnienie nie wierzył, dała o sobie znać. Martwe ciało opuściła i poszybowała w górę, a teraz spod sufitu patrzył na siebie samego. Na połamane nogi, zakrwawiony garnitur. Oczyma otwartymi widział zamknięte własne oczy. Nie podobał mu się grymas, w którym jego twarz zastygła. Dusza Wani wyniosła się z kostnicy i poszybowała w nieznanym kierunku. Po jakimś czasie pociemniało i dusza zrozumiała, że ciemność jest zła. Ciemność nie miała dna. Niczego nie było widać po drugiej stronie ciemności. Zresztą, czy coś, co nie ma dna, ma drugą stronę? Słuchałem opowieści Rosjanina z zapartym tchem. My, Słowianie, lubimy takie klimaty. Tak więc dusza Wani postanowiła opuścić ciemność. Poszybowała ponad nią tak wysoko, że zobaczyła z oddali naszą planetę. Fruwała sobie nad ziemią beztrosko, do chwili, kiedy zainteresowała się nią owa biała rura. Rura przyciągała go niesamowitym spokojem i wszechogarniającą miłością. Oba uczucia nie są mi znane, przyznam się, choć nie wykluczam, że kiedyś uda mi się ich doświadczyć, najchętniej bez pomocy białej rury. W każdym razie, niematerialny Wania wylądował od strony wejścia do rury. Dobro, spokój, miłość oraz jasność, jaka biła z jej drugiej strony, były tak kuszące, tak wspaniałe, tak wręcz nieopisywalne, że Wania wszedł do rury i w tym samym momencie uczucia się zwielokrotniły. Ale gdybyś choć trochę mógł ten stan scharakteryzować, to do czego byś go porównał? Zapytałem. Podrapał się po głowie i po chwili odparł, że do niekończącego się orgazmu. Wielkie nieba, pomyślałem. Jeżeli tak wygląda przedsionek nieba, to co się musi wyrabiać w niebie właściwym? W oczach Wani pojawiły się łzy. Opowiedział mi, że w białej rurze spotkał wielu już nieżyjących znajomych, którzy go pięknie przywitali, lecz największym szokiem okazała się obecność jego rodziców. Całe życie myślał, że był przez nich odrzucony, że go oddali do domu dziecka, kiedy był niemowlakiem, a w rurze okazało się, że wylądował w domu dziecka, bo rodzice zostali zabici przez KGB. Co było dalej? Światło nieziemskie. Przyciągało na koniec rury. I gdy tam doszedł, doleciał czy przemieścił się w inny sposób, którego nie potrafił bliżej opisać, na końcu, w tym świetle miłości, dobroci, zrozumieniu, wszechogarniającym orgazmie, stała jasna postać, którą Wania nazwał aniołem. Anioł zapytał niezmaterializowanego Wanię, czy jest gotowy iść dalej, czy raczej wolałby wrócić. Dokąd? Przecież ja nie żyję, odparł Rosjanin, to znaczy jego dusza odparła. Możesz wrócić jak tylko zechcesz, powiedział anioł. W tym momencie opowieść Wani przestała mnie interesować. Wiedziałem, że Wania wróci, przecież siedział przede mną. Z grzeczności wypadało jednak zapytać dlaczego, bo jeśli dobroć, miłość, przyjaciele, rodzice, zrozumienie, światłość, jasność, anielskość, orgazm totalny i kosmos, to dlaczego? Wania, dlaczego? Wania otarł zapłakane oczy i rzekł: no a wiza do Ameryki to chuj? Zresztą ja Wanię rozumiem. Jeśli się dowiedział, że w niebie jest fajnie, a w Ameryce jeszcze nie był, to czemu nie odłożyć tego umierania na później? Anioł zrozumiał, że dusza niezupełnie była przygotowana do dalszego przemieszczania, to też pozwolił jej wrócić. Wania w trybie ekspresowym i odwrotnym zaliczył białą rurę. Podróż na ziemię, ominąwszy tym razem ciemną stronę i wylądował w moskiewskiej kostnicy, ściślej mówiąc, zaliczył pod suficie kostnicy. Znowu lewitował nad własnym trupem, ale dusza nie potrafiła połączyć się z ciałem, co go bardzo zaniepokoiło. W pomieszczeniu pojawiło się dwóch ludzi w białych kitlach. Ściągnęli z trupa garnitur, koszule, skarpetki, bieliznę. Dusza Wani poczuła wstyd. Dwóch facetów obmacuje zimnego faceta? Jestem Rosjaninem, powiedział mi Wania. U nas to się i tak nigdy nie przyjmie. Ale jakoś dalej nie zapowiadało się, że dusza połączy się z ciałem, to też zaczął podejrzewać anioła o różne rzeczy. I nie pomylił się. Jeden z tych ludzi wyjął z kieszeni spodni metalowe pudełko. Otworzył, a oczy spod sufitu śledzące proceder ujrzały wijące się robaki. Stary sposób, powiedział. Daj spokój, przecież on od 2 dni nie żyje, powiedział drugi. Może nie żyje, ale nie jesteśmy pewni do końca, czy nie żyje na śmierć. Z dysydentami nigdy nie wiadomo, trzeba się upewnić. Musi być martwy na śmierć, a nie tylko nie żyć. Rozumiesz? Kiedy Wania mi to opowiadał, zauważyłem, jak w jego oczach pojawił się błysk. Dokładnie taki sam, jak wtedy, gdy opowiadał mi o orgazmie kosmicznym. Wijący się robak został wprowadzony do kanału słuchowego trupa. Mężczyzna zatkał ucho palcem. Mówiłem ci, że nie żyje, nie żyje na śmierć. Po chwili powiedział drugi. Kompetencje lekarzy podważasz, trup i tyle, zimny. Ale w tym samym momencie ucho duszy Wani poczuło chrobotanie, a potem przeraźliwy ból głowy. W tej sekundzie zaczęła go boleć głowa, ta materialna. Nie wisiał pod sufitem, był u siebie, był w sobie, we własnym ciele i otworzył oczy. Zobaczył najpierw biały sufit, a potem przerażone twarze mężczyzn. Nie mógł wybiec, po prostu uciec, ponieważ miał połamane nogi, więc tylko jęknął. A tamtych dwóch wyrwało z krzykiem z kostnicy. Leżał z robakiem w uchu, nagi, zawstydzony i wystraszony. Myślał, że za chwilę ktoś wpadnie z kałachem i rozwali go krótką serią. Ale zamiast tego pojawili się lekarze, którzy z niedowierzaniem patrzyli na mrugającego Wanię, na trupa, który ożył. Potem wsadzili nogi Wani w gips, a kiedy wydobrzał i zaczął chodzić, pozwolili mu opuścić Związek Radziecki. Przyjechał do upragnionej Ameryki. Ponieważ był dysydentem zawodowym i niczego oprócz walki z systemem nie potrafił w życiu robić, a system amerykański mu niestety odpowiadał, tułał się z miejsca na miejsce, chwytał różnych prac, nawet, jak mi powiedział, próbował sprzedać jakiemuś producentowi filmowemu prawa do swojej historii. Ale mu powiedziano, że oni w Ameryce mają co tydzień kogoś takiego, co wraca z białej rury na ziemię i że to się zupełnie do sfilmowania nie nadaje, choć pewnie jakieś opowiadanie można z tego zrobić. Wania po 10 latach w Ameryce postanowił zmienić klimat i wylądował na Islandii. Spotkałem go, kiedy na pierwszym roku studiów pracowałem jako barman w hotelu Borg. Wania sprzątał nocami bar i kuchnię. Opowiedział mi swoją historię. Nigdy nie zapytałem, czy żałuje, że wrócił. Czy takie pytanie miałoby sens? Niebo z ziemią porównywać? Nieustanny orgazm z ustawicznym zmywaniem podłóg, polerowaniem kurków w barze? Wyspiarze mówili, że zatęsknie. Ale czy nie zatęsknię za Wiedniem, kiedy się z Wiednia wyniosę? Wtedy całkowicie zapomnę o Islandii? Nie wiem. Wiem tylko, że koron drzew, które dobiły do wysokości naszego balkonu, w żaden sposób nie mogę porównać z widokiem masywu Essie, widzianego z okien naszej islandzkiej sypialni. Ludzie? Za ludźmi tęskni się chyba najbardziej. Tęsknię. Za Wanią też.